Duc in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Słowo Boże źródłem pobożności. Sobór Watykański II, czyli ogólnoświatowe zgromadzenie biskupów, który odbył się ponad 60 lat temu, w zakończeniu konstytucji dogmatycznej o objawieniu Bożym pod tytułem Dei Verbum, zawarł ważne dla nas stwierdzenie, mianowicie, czytamy, jak z ciągłego uczestnictwa w tajemnicy eucharystycznej życie Kościoła doznaje rozkwitu, tak spodziewać się wolno nowego bodźca dla życia duchowego ze wzmożonej czci dla Słowa Bożego, które trwa na wieki, nowego bodźca dla życia duchowego. Z tych słów wynika, że oprócz Eucharystii Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym jest pierwszorzędnym źródłem życia duchowego. Czytanie i rozważanie Słowa Bożego stanowi więc jedną z najważniejszych praktyk pobożności chrześcijańskiej. Potwierdza to nauczanie Kościoła, a przede wszystkim sama Biblia. Znajdują się w niej liczne teksty wskazujące na konieczność czytania i rozważania Słowa Bożego ze względu na duchowy pożytek, jaki ono przynosi. Są to teksty trojakiego rodzaju. Mianowicie wypowiedzi o roli i znaczeniu Słowa Bożego, bezpośrednie zalecenia, aby poznawać Słowo Boże i żyć nim, a wreszcie opisy praktyk czytania Pisma Świętego. Tych tekstów jest wiele, więc zacytuję tylko niektóre z nich. Należy przypomnieć, że teksty biblijne są natchnione przez Boga. Skoro bowiem mówi przez nie Duch Święty, to mają szczególną wartość i duchową moc. Jak doniosłe znaczenie dla życia człowieka wierzącego w Boga ma Słowo Boże, świadczą m.in. słowa z księgi proroka Izajasza. Zaiste, podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Podobną treść odnajdujemy u proroka Jeremiasza, gdzie czytamy: czyż słowo moje nie jest palące jak ogień wyrocznia Pana? Czy nie jest jak młot kruszący skałę? Z kolei prorok Amos notuje słowa Boga. Oto nadejdą dni wyrocznia Pana, gdy ześlę głód na ziemię. Nie głód chleba ani pragnienie wody, lecz głód słuchania słów Pana. Ten głód słuchania słów Pana odżywa w każdej epoce i pokoleniu. W naszych czasach świadczy o nim m.in. ożywione zainteresowanie Pismem Świętym wśród świeckich, szczególnie skupionych w różnych wspólnotach i ruchach, w których wypracowano nawet specyficzne dla nich metody wspólnotowego czytania i rozważania Słowa Bożego, o czym powiem niebawem. O zobowiązującej mocy Słowa Bożego mówił sam Pan Jezus. Święty Łukasz odnotował takie zdarzenie. Potem Jezus rzekł do swoich uczniów: to są moje słowa, które mówiłem do was, będąc jeszcze z wami. Wszystko musi się spełnić, co napisane jest o mnie w prawie mojżeszowym, u proroków i w psalmach. Wtedy oświecił ich umysł, żeby zrozumieli pismo. Moc zawarta w Słowie Bożym płynie z tego, że jest to Słowo, które było na początku. Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, pisze święty Jan Apostoł. Bóg więc przyjął postać Słowa, bo chciał nawiązać z człowiekiem dialog i w ten sposób dać się poznać. Jak zauważa papież Benedykt XVI w adhortacji apostolskiej Verbum Domini z 30 września 2010 roku, nowość objawienia biblijnego polega na tym, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. W innym miejscu tego dokumentu emerytowany papież stwierdza, że w tym dialogu z Bogiem rozumiemy samych siebie i znajdujemy odpowiedź na najgłębsze pytania kryjące się w naszym sercu. Słowo Boże nie przeciwstawia się bowiem człowiekowi, nie niszczy jego autentycznych pragnień, co więcej, oświeca je, oczyszczając i doprowadzając do spełnienia. Na ten temat pisze święty Paweł, apostoł w liście do Rzymian. To zaś, co niegdyś zostało napisane i dla naszego pouczenia, abyśmy dzięki cierpliwości i pociesze, jaką niosą pisma, podtrzymywali naszą nadzieję. O oświecającym wpływie Pisma Świętego tenże apostoł pisze także do Tymoteusza. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. O mocy słowa czytamy w liście do Hebrajczyków. Żywe jest bowiem Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Komentując to zdanie, ojcowie Soboru Watykańskiego II stwierdzili, że tak wielka tkwi w Słowie Bożym moc i potęga, że jest ono dla Kościoła podporą i siłą żywotną, a dla synów Kościoła utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego. Ze względu na szacunek dla nadprzyrodzonej mocy Słowa Bożego nie można go traktować w sposób instrumentalny, tak jak traktuje się czasem zwykłe ludzkie słowa. Przestrzega przed tym święty Piotr, apostoł, pisząc: to przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśniania. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili od Boga święci ludzie. Oznacza to, po pierwsze, jak uczy papież Benedykt XVI, że właściwym miejscem interpretacji Biblii jest życie Kościoła. Nikt zatem z wierzących własnego odczytania tekstu Biblii nie może uważać za jedynie prawdziwe. Ostateczny głos zawsze należy do wspólnoty Kościoła, w którym żyje i działa Duch Święty. Po drugie, jak uczy Sobór Watykański II, Pismo Święte powinno być czytane i interpretowane w tym samym duchu, w jakim zostało napisane. W przeciwnym razie łatwo można wypaczyć jego sens, co będzie miało negatywny wpływ na życie duchowe i działalność duszpasterską, podkreśla Sobór Watykański II. Z uwagi na zbawczą moc Słowa Bożego należy je czytać, medytować nad nim, zgłębiać jego sens i wprowadzać w życie. Do tego zobowiązuje ono samo, o czym możemy przekonać się na wielu miejscach właśnie Pisma Świętego. Na przykład po śmierci Mojżesza Bóg napomniał młodego Jozuego, który przejął kierowanie narodem wybranym w ostatnim etapie jego wędrówki do ziemi obiecanej. Jozue usłyszał zalecenie dotyczące Słowa Bożego. Niech ta księga prawa będzie zawsze na Twych ustach. Rozważaj ją w dzień i w nocy, abyś ściśle spełniał wszystko, co w niej jest napisane, bo tylko wtedy powiedzie Ci się i okaże się Twoja roztropność. Echem tych słów ze Starego Testamentu jest pouczenie Pana Jezusa z Ewangelii Mateuszowej. Każdego, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który swój dom zbudował na skalę. Ojcowie Soborowi przypomnieli, że Bogu objawiającemu należy okazać posłuszeństwo wiary. Z nim bowiem wiąże się błogosławieństwo i zapewnienie, że każdy, kto przyjmuje Słowo Boże i wprowadza w życie, doświadcza szczególnej bliskości z Bogiem. Niedoścignionym tego przykładem jest Maryja, o której święty Łukasz aż dwukrotnie wspomniał, że wszystkie wydarzenia zbawcze rozważała i zachowywała w swoim sercu. Jej postawę przyjmowania Słowa Bożego jako wzorczą wskazał sam Pan Jezus, gdy oznajmiono mu, że jego matka z krewnymi czekają na zewnątrz, podczas gdy on nauczał w domu. Wówczas Pan Jezus powiedział: ci są moją matką i moimi braćmi, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. A kiedy jakaś kobieta, zachwycona jego nauczaniem, wypowiedziała słowa błogosławieństwa i pochwały pod adresem Matki Jezusa, on odparł, że bardziej błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Przy innej okazji Pan Jezus stwierdził, że kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Podobne zdanie odnotował święty Jan Apostoł. Jeśli mnie kto miłuje, to słowa Pana Jezusa, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać. Wynika z tych słów, że czytanie, poznawanie i rozważanie Słowa Bożego, a także wprowadzanie go w życie, zbliża i jednoczy z Bogiem oraz daje przywilej dziecięctwa Bożego. Dlatego Paweł Apostoł napomina chrześcijan z greckiego miasta Kolossy: Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem. Z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w sercach waszych. Natomiast święty Jakub Apostoł prosi: wprowadzajcie słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami. Kto zaś ustawicznie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten jest nieskłonnym do zapominania słuchaczem, ale wykonawcą dzieła, wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. Przytoczone tu słowa dostatecznie przekonują nas, że dla rozwoju życia duchowego niezbędne jest życie Słowem Bożym na co dzień, gdyż to stanowi fundamentalne ćwiczenie w zakresie pobożności chrześcijańskiej.